Katolicyzm przyznaje się, że okłamywał miliony czy miliardy katolików i większość z nich prowadził do piekła. Kiedy ogłaszał kłamstwa na temat Maryi, kiedy bluźnił Jezusowi dogmatami maryjnymi upodabniającymi ją do Chrystusa, to robił to z fanfarami na cały świat. Kiedy przyznał, że kłamie, robi to cichutko. Ale nie to jest głównym problemem. Problemem jest, komu ufać i jakie są tego skutki. Jaki będzie skutek, jeśli zaufasz człowiekowi, ludziom, a jaki będzie skutek, kiedy zaufasz Bogu. Witajcie, można też zadawać pytania czy komentować na naszym czacie. Dzisiaj prawdopodobnie wielu ludzi będzie poruszonych, bo choć katolicyzm bardzo cichutko mówi o swoim kłamstwie i zwiedzeniu, no to my mówimy głośno, chociaż wiecie, że to przecież nie pierwszy raz i my protestanci od setek lat mówimy o nadużyciach Kościoła katolickiego, także w tym obszarze kultu maryjnego, a przede wszystkim jeśli chodzi o zbawienie. Nie? Bo zbawienie to jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o człowieka, Boga, Biblię. Nie? I katolicyzm wprowadził fałszywą, dodatkową, boczną bypass do nieba przez Maryję, przez Bozie. Nie? I ogłosił ją praktycznie współodkupicielką. Tak, Chrystus jest odkupicielem, ale Maryja jest współodkupicielką. Czyli jak ktoś już tam przez tego spółkownika się zwróci, no to tam chyba też dobrze dojdzie, nie? Tak wiele milionów ludzi mogło kombinować i zwracali się do Maryi po zbawienie, po odkupienie, po wejście do nieba. Nie będę was katował pieśniami katolickimi, jak to najlepszą drogą do nieba jest kto? Maryja, no to wiemy, no a wracając do naszego tematu, no zobaczcie, jedna z takich prawie że no, obowiązkowych, a na pewno bardzo znanych modlitw katolickich, jakaś tam nowenna czy coś tam, nie, widzicie, zobaczcie, jakie tam są słowa, nie? Współodkupicielko! Błagamy najgoręcej, byś wyprosiła miłu syna i tak dalej. Współodkupicielką. To jest oficjalny tytuł Maryi używany dla zwiedzenia ludzi. Nie? I teraz zobaczmy inny obrazek, to taki graficzny. Nie? To ze strony katolickiej. To nie myśmy tę grafikę, ani nie sztuczna inteligencja, bo sztuczna inteligencja chyba takich głupot by nie robiła, ale katolicka, zwodząca inteligencja zrobiła, nie? Maryjo, Matko Miłosierdzia i Współczucia, współodkupicielko i pośredniczko wszelkich łask, módl się za nami. Nie? I to jest wezwanie. Nie? Do umarłego człowieka to jest wezwanie, czyli wiecie, pogwałcenie wielu zasad Pisma Świętego, ale najważniejsze jest to, co uderza bezpośrednio w Chrystusa. Nie tylko Chrystus. Jedynie Jezus nas odkupił, tylko Maryja jest współodkupicielką. Nie on, Jezus, jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, tylko Maryja jest wręcz wyparła go, bo ona jest pośredniczką wszelkich łask. Czyli żadnej łaski bez Maryi nie dostaniesz. Także no, widzicie, że bałwochwalstwo na ogromną skalę. Parę lat temu ostatnia taka prośba kardynałów i biskupów do papieża Franciszka, żeby Maryję ogłosić właśnie współodkupicielką już w sposób dogmatyczny. Wcześniej ją ogłosili w sposób dogmatyczny, że niepokalanie poczęta, tak jak Jezus, nie? Bez grzechu, że wzięta do nieba, tak jak Jezus, no to teraz Jezus odkupiciel i miał być dogmat właśnie Maryja współodkupicielka. No papieże tak, Jan Paweł II był chyba najbliższy, bo tak jak mówią katolicy, rachmistrze 7 razy publicznie używał terminu tego współodkupicielka. Ale zobaczcie taką ciekawostkę. Tu To jest fragment dokumentu oficjalnego katolickiego. Teraz się skupcie, włączcie logikę i przeczytajmy fragment dokumentu katolickiego oficjalnego. Nie na poziomie dogmatycznym, ale na poziomie no, takim encykliki, nie? Paragraf, znaczy to jest z soboru, ale to nie jest dogmat, nie? O, czyli tak powiedzmy z takiego poziomu, takie ważne nauczanie Kościoła i spróbujcie zrozumieć. To naprawdę będzie wymagało, zrobienie szpagatu to jest tak, to będzie wymagało tak, jeśli chodzi o logikę.
Dlatego też do błogosławionej dziewicy stosuje się w Kościele tytuły orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. Rozumie się jednak te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują one ani nie przydają godności i skuteczności działania Chrystusa, jedynego pośrednika.
Poniał? Ruki po szwam, wyłącz myślenie i słuchaj, nie? Jest rozkaz z Watykanu, nie? Czyli macie nazywać kogoś pośrednikiem, ale Jezus jest jedynym pośrednikiem. To albo Maryja jest Jezusem, albo mamy dwóch, nie? Nie. O, to wielka tajemnica wiary, nie? Wyłącz myślenie, nie? Kompletne bzdury, zobaczcie, w tych dokumentach katolickich. Jedno przeczy drugiemu, koło siebie. Nie, tam nie trzeba szukać daleko, to jest w jednym zdaniu zaprzeczenie i tak dalej. No, niestety Kościół katolicki nie słucha mądrych ludzi, nie słucha Pisma Świętego, no to już wiemy, nie? Dlatego największym młotem na katolickie zabobony jest to, Słowo Jezusa Chrystusa. Zacznij czytać i się wyleczysz, nie? Ale są mądrzy katolicy, nawet w Lublinie. Ojciec Celestyn Napiórkowski, tak go nazywają. Ja czy ojciec jest, to nie wiem, porządny chłop, poznałem. I on walczył całe życie z kultem maryjnym. I on pokazuje, tu w szerszym wywodzie, pokazuje, skąd się wziął w katolicyzmie kult maryjny. Jeden z tych punktów wam pokażę, bo on jest ciekawy. Ksiądz Napiórkowski, ksiądz profesor, bardzo trafnie mówi o źródłach w twojej głowie. Dlaczego Bozia ci tak wchodzi?
Po drugie, na osłabienie świadomości wiernych odnośnie do Chrystusa jako naszego najmiłosierniejszego pośrednika, w tym również orędownika, wciąż wpływa skłonność do czynienia Boga na obraz i podobieństwo swoje. Mama lepsza, miłosierniejsza, bardziej wyrozumiała od ojca. Psychologia wcisnęła się zwycięsko w teologię i mariologię. Największy kaznodzieja maryjny średniowiecza, święty Bernard z Clairvaux, tak zachęcał do zawierzenia pośrednictwu Maryi. Chrystus wprawdzie jest doskonałym pośrednikiem, ale jest Bogiem, którego człowiek się lęka. Ale jest też i będzie naszym sędzią, a któż przed takim sędzią nie czuje trwogi? Ale jest mężczyzną, a z mężczyznami łączymy raczej szorstkość i twardość niż delikatność i litość. Tymczasem Maryja nie jest ani Bogiem, ani sędzią, ani mężczyzną. Uciekajmy się zatem do niej, naszej najlepszej pośredniczki. Te elementy w różnej formie wciąż żyją w słowach i tekstach zalecających uciekanie się do Maryi, w kazaniach, czytankach, modlitwach i pieśniach maryjnych.
Zobaczcie, cały przemysł kłamstwa, cały przemysł bałwochwalstwa, cały przemysł wtłaczania swojej wizji Boga właśnie w kult maryjny. To przecież mówi jasno jeden z najmądrzejszych katolickich teologów, tu lubelski, ksiądz profesor Celestyn Napiórkowski. Kiedy byliśmy w ruchu oazowym, on przychodził do nas i też podobne rzeczy mówił, jakim wynaturzeniem, jakim zaprzeczeniem Pisma Świętego i jedynozbawczej roli Chrystusa jest kult maryjny, katolicki. To on, nie? Opowiadał nam te rzeczy, no ale zwróćcie tu uwagę na pierwszą sprawę. On mówi, że katolicki Bóg, czy cały obraz relacji człowiek-Bóg jest zrobiony nie na podstawie biblijnego objawienia, czyli nie na podstawie tego, co Bóg nam dał w Biblii, tylko na podstawie czego? Żeby dobrze Bozia wchodziła, to nie może być na podstawie Biblii, bo Biblia niekiedy przeczy naszym odczuciom, przeczy naszemu wnioskowaniu. Na przykład nie ma nic za darmo, muszę zasłużyć. No a tu jest podstawowa prawda, Jezus zapłacił za darmo. Jeśli nie przyjmiesz za darmo, won. Tylko za darmo możesz przyjąć zbawienie. Nie, że Jezu, ja ci zapłacę parę, mam tu liści, orzechów, liść przecież z tego, z parczewa, z świętego drzewa i garść jeszcze ci przyniosę żołędzi. i ty jeszcze za mnie umrzesz i będzie git, razem to się połączy. No to jest idiota, nie? To jest bluźnierstwo, ale katolicyzm tego ludzi naucza przecież, nie? Także wyobrazili sobie Boga na swój ludzki sposób. Jak to? Tak jak Grecy, co oni tam robią na tym Olimpie? No wziął się, wódę chlają, nie? No i podsrywają się, nie? I to jest cała mitologia grecka, nie? Jeszcze wojny od czasu do czasu, ktoś komuś przy... kłonicą, nie? To sobie poczytajcie, to tam nic innego nie ma. No, ci Grecy siedzieli, patrzyli, mają takie życie, to pewnie ci bogowie na Olimpie tak samo. Zobaczcie, ksiądz Napiórkowski mówi, że katolicyzm jest taką samą banialuką pogańską, jak mity greckie. Ludzie se nawymyślali i teraz tak, Chrystus, no, co cytuję tego Bernarda, no niby doskonały, no, wprawdzie jest doskonałym pośrednikiem, nie? No doskonały, czy nic innego nie może być lepszego ani potrzebnego. No ale jest Bogiem, czyli to problem. Rozumiecie? Dlatego idioty tego jakiegoś tam Bernarda, to, że Jezus jest Bogiem, to jest problemem, nie? Czyli, a jeszcze do tego sędzią naszym. Noż to przecież jak sędzia jest po naszej stronie, to Ziobro by tak chciał, nie? To przecież dobrze chyba, nie? Oni mówią, że jest sędzią. No, oczywiście nie przymknie oka na nasze grzechy, ale umarł za wszystkie. Sam zapłacił. Odarł się z tej togi sędziowskiej, odłożył na bok swoją boskość i umarł za nas, nie? Cały czas był Bogiem, ale nie korzystał z tego, jak zwykły śmiertelnik został zhańbiony i na krzyżu powieszony, nie? Swoje atrybuty boskości odłożył na bok, nie? Jest w liście do Filipian mamy, że to dokładnie jest takie słowo, ogołocił jak gdyby sam siebie, nie? Dlatego mówimy teologicznie poprawnie, no to jest odstawił na bok, nie korzystał z nich, nie? A dla niego to jest problem, nie? To, że Jezus jest Bogiem, że jest sędzią. Co jeszcze dla niego jest problemem? No, że chłopem jest. Czyż to jakiś feminista? Czy tam jeszcze gorzej? Już nie będę mówił. To on z tęczową flagą latał? Chłop mu się nie podoba? A może, no nie wiem, to już w ogóle nie wchódźmy w to, ale zobaczcie. Bóg, sędzia, chłop. Źle. Lepiej się zwrócić do baby. No tak mu wyszło. No chłop zły, to do baby trzeba. No, ten sędzia, ten Bóg, a ta litościwa, delikatna, zrozumie, przyjmie, przytuli, gluta wytrze, łzy otrze, czy coś takiego. No zobaczcie, jakie ludzkie myślenie. Nie ma nic z prawdy biblijnej w tym. I na tym opiera się cały Kościół katolicki. Na zwykłym ludzkim wyobrażeniu o Bogu. I zobaczcie, przyznali się, że kłamali. To z 4 listopada, czyli jeszcze świeżutkie, jeszcze truchło nie wystygło. No proszę, po długich analizach, no czytaj Wojtek dalej, bo nie wytrzymam.
Po długich analizach uznano, że tytuł współodkupicielka jest nieodpowiedni. Warto zwrócić uwagę, że święty Jan Paweł II użył go co najmniej 7 razy, jednak obecna nota odrzuca go ze względów doktrynalnych. Pośredniczka została oceniona dwojako. Z jednej strony uznano, że może sugerować funkcję właściwą Chrystusowi, z drugiej przyznano jej wartość i możliwość użycia w ściśle określonym sensie.
Coś zrozumiał? No, znowu, znaczy tu przynajmniej, że ze względów doktrynalnych, czyli ze względu prawdy objawionej o Bogu. Nie wolno Maryi tak nazywać. Kilkaset lat kazali, nie? No to wyszliśmy na ulicę Lublina. Co ludzie na to? No bo to, wiecie, powinien być wstrząs, bo do tej pory to my, protestanci, mówiliśmy katolikom, to bałuchwalstwo, co wy z tą bozią wyprawiacie? Dajcie spokój, zwróćcie się bezpośrednio do Jezusa. On jest wszystkim, on jest wszechpośrednikiem. On jest wszechodkupicielem. Tylko on umarł za ciebie. Nie ma żadnego innego, nie? Nasz Kościół inaczej naucza, co by tam. No to teraz wasz Kościół inaczej już naucza. A co wy na to, drodzy katolicy? No, zobaczmy.
Czy słyszeliście, że Watykan przyznał się do okłamywania katolików w sprawie Marii współodkupicielki?
Nic nie słyszeliśmy na ten temat.
Nie słyszałam.
Słyszałem, że ten tytuł jest teraz właśnie przez Watykan jakby odepchnięty, że nie można go używać, że że kiedyś właśnie można było, że polscy katolicy często tego używają, a Watykan zabronił ostatnio.
I co o tym myślisz?
No właśnie, nie wiem, bo ten tytuł był przyznany trochę tak spontanicznie przez Polaków i nie wiem, czy jest do końca trafny, ponieważ no można trochę nazwać Maryję współodkupicielką, ponieważ urodziła Boga, ale czy na pewno można tak nazwać takim właśnie, taką nazwą, to w sumie też nie jestem do końca pewny.
A co znaczy w ogóle odkupienie?
No odkupienie to jest jakby ratunek dla duszy, to jest uratowanie człowieka.
I kto to zrobił dla nas?
No to zrobił Jezus, więc Maryja była, na pewno miała wielki udział w tym, ponieważ urodziła Boga. Ale czy ten tytuł jej pasuje, to nie jestem do końca przekonany.
No widzicie, jak to powtarzanie, że urodziła Boga, to już zamyka wszelkie komórki intelektualne w umyśle, nie? I ten chłop młody tak nie wie, no. Tu mówili kiedyś, że trzeba, teraz mówią, że nie wolno. I on sam tak stoi okrakiem. On nie wie. Czy mamy jeszcze głosy, bo też zapytaliśmy oczywiście w naszych mediach społecznościowych, no to posłuchajmy waszych głosów z czatu.
Grzegorz, myślę, że to jakoś w Polsce obleci, ale jestem ciekaw, co towarzysz Rydzyk na to. Przecież nie zakaże modlitw do imieniczki swojej firmy.
Towarzysz Rydzyk nawet nie piernie cieniuśko na ten temat. I większość ludzi nie będzie wiedziała w ogóle o tym, o czym my dzisiaj mówimy. Nie? To jest pobożność ludowa. To zresztą właśnie nauczał nas ksiądz profesor Celestyn Napiórkowski. Pobożność ludowa jest tak silna, tak wryta, tak wchodzi z tą bozią i z tym całym mitologią katolicką, że nawet dogmatyka katolicka niczego im nie pomoże. Dalej się do bozi będą modlić, dalej te litanie o wszech tamtej współodkupicielce, pośrednictwie wszelkich łask będą gadać, nie? A księża, żeby się nie narazić tłumowi, nawet im o tym nie powiedzą. Dalej.
Krystyna, po co się tym zajmować? Wystarczy mi codziennych problemów i bieganiny. Nie chcę nikogo urazić, ale dla mnie to są tak zwane pierdoły.
No, Krysiu, to po co straciłaś, tak szacuję, około minuty na przeczytanie tego, o co chodzi, na zabranie głosu, a później jeszcze wcisnęłaś enter? No, bądź konsekwentna. Następny.
Tomek, wojownicy Maryi dostaną pianę.
Co ty? No, oby, bo to by zakładało, Tomku, że oni myślą. A oni przecież tylko czują. I oni już powiedzieli, że nie będą słuchać tych modernistów, protestantów z Watykanu. Maryja jest największa i koniec. Tyle będą wojownicy Maryi mieli do powiedzenia w tej sprawie. Następny.
Robert. Watykan nie przyznał się do kłamstwa, lecz ogłosił korektę teologiczną.
Uznał. Ty się zgłoś do radka na dyplomatę. Jak powiedział, że nie wolno ze względów doktrynalnych tego używać, a używali, no to co to jest, jak nie przyznanie się do kłamstwa? No.
Uznał, że tytuł współodkupicielka wobec Maryi jest niewłaściwy. Zgodnie z nauką Kościoła to Jezus odkupił świat przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. A Maryja, choć miała wyjątkową rolę, nie współuczestniczyła w dziele odkupienia w sensie zbawczym.
No ale tak ją nazywali. Gdzie jest? Czekaj, Robert, zobacz ten obrazek. Ten obrazek z początku. To nie sztuczna inteligencja. Zobacz, zobacz. Maryjo, matko miłosierdzia i współczucia, współodkupicielko i pośredniczko wszelkich łask, módl się za nami. No i ty będziesz mi mówił, że to nieprawda jest? Że Kościół tego nie nauczał? Że co to znaczy korekta? Jak tu papież mówił, że jest współodkupicielką, a drugi papież mówi, że nie wolno nazywać współodkupicielką. To jest korekta. No. Ja bym cię wysłał na korektę. Moralności. Dalej.
I ostatni komentarz. Elka. Czy kogoś dziwi, że oni kłamią?
No, mądrych ludzi nie dziwi, ale dla niektórych może to być jakimś, no przynajmniej znakiem zapytania. No to zobaczyliśmy głos katolicki, czyli co oni tam wymyślili i wymyślali, jak te swoje kłamstwa teraz próbują odkręcać. I tak jak mówiłem, dogmaty maryjne ogłaszali z fanfarami. Dzieci są ich uczone. Obwarowane są, że jak nie wierzysz w te dogmaty, to pójdziesz do piekła, a nawet władza państwowa powinna się tobą zająć. To w Polsce pisowskiej obowiązywało. Kiedy ja mówiłem przeciwko dogmatom maryjnym, przeciwko temu pogańskiemu kultowi, no to oni mnie do prokuratury i do sądu. I wyrok nawet mam, historyczny, ale to już inna historia, nie będę wam tym zawracał głowy. A kiedy mówią, że kłamali, to tak cichutko, żeby nikt nie usłyszał. Jakbyśmy zrobili statystyki, to podejrzewam 90% katolików nie będzie o tym wiedziało, no za wyjątkiem tych, którzy obejrzą nasz program. Także widzieliśmy kłamstwa katolickie, widzieliśmy ulice, widzieliśmy internet, co tam sobie ludzie jakoś kombinują. Zobaczcie, że brak takiej jasnej stanowczości w tym, takiej odwagi. Nie no, katolicyzm kłamał. W sprawie zbawienia, najważniejszej. Nie tam, czy jeść szyneczkę, czy karpika, bo to już dawno się przyznał do kłamstwa, nie? W sprawie podstawowej, odkupienia, czyli zbawienia, bo to są praktycznie synonimy, odkupienie, zbawienie, kłamał was przez setki lat. I co? I nie ma nic? Nie ma jakiegoś zdziwienia? Przecież gdyby w sklepie podawano, byś się dowiedział, że sklep sprzedaje wam kiełbasę nafaszerowaną gównem, to poszedłbyś jeszcze raz do tego sklepu i powiedział, a no tak trochę się skorektę, może mniej gówna byście dodali. No ja rozumiem kaszanka, nie? Ale żeby do kiełbasy, nie? Także to jest coś takiego, tylko na o wiele wyższym poziomie. Robili was w bambuko. Jeśli ktoś zwracał się do Maryi po zbawienie, to wylądował w piekle, bo Maryja nie ma żadnej mocy, ani ta biblijna, ani ta Bozia katolicka, żeby kogokolwiek wprowadzić, nawet na szczebel drabiny, która się przyśniła Jakubowi, albo do wymyślonego czyśćca. A co mówić o niebie? A oni, miliardy ludzi, wpędzali w to kłamstwo. I teraz nagle taki pierdzik cichutki ze względów doktrynalnych nielizja. No to ja bym się wnerwił na takich, nie? A oni nic. A oni nic, tylko coś se tam dalej bujają w obłokach. No zobaczmy jasne teksty Biblii na temat czy pośrednictwa. Proszę bardzo, Ewangelia Jana.
Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
No nie ma. No zobaczcie. Tylko przez Jezusa do Boga Ojca. Nie ma żadnej bocznej drogi. Nie? Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, no to już tak jak chłop krowie na miedzy mówi o tym pośrednictwie. Proszę.
Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 5 werset. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.
No tu widzicie jasno. Jest Bóg, Ojciec, jest człowiek. Jest Bóg, człowiek. Jezus ma jednocześnie naturę boską, całkowicie jest Bogiem, jednocześnie naturę ludzką, całkowicie jest człowiekiem. I tylko On jest pośrednikiem między grzesznym człowiekiem a świętym Bogiem Ojcem. Tylko. Nie ma. To nie jest tak, że tu jest Bóg, tu jest grzeszny człowiek, tu jest Jezus, Bóg, sędzia i chłop, a tu kobitka nagania. Chodźcie, chodźcie tędy do mojego syncia, ja was doprowadzę i tak dalej. No. No co za ludzki, pogański, bluźnierczy bełkot. Ale tak se myślą katolicy. Wielu z was tak myślało, nie? Nie będę pytał ręka w górę, ale podejrzewam, że ci, którzy byli takimi dewocjonalnymi czy tam zdewociałymi katolikami, to musieli o w takie głupoty, jak ten tekst przeczy, właśnie wierzyć. Nie? Jest Bóg, jest człowiek, Jezus jest jedynym mediatorem, jedynym pośrednikiem. Nie ma żadnych sześć pośredniczek łask, współodkupicielek, nie ma nic. Jest tylko Jezus Chrystus. Zobaczmy w sprawie zbawienia.
List do Rzymian, 5 rozdział, 17 werset. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.
Grzech przez Adama, zbawienie tylko przez Jezusa. No proste, nie ma. Nie ma nic. W Biblii nie ma żadnego współpośrednictwa, współodkupicielstwa. To ksiądz wam mówił. Oczywiście i tak go nie usłuchają, mówię, zdewociali, fanatyczni katolicy. To z psychologii, że obraz Boga Józek nałożył na to, co wiedział trochę z Biblii i mu wyszedł katolicyzm. Nie? To sam ksiądz, to cytowałem go na początku. Dalej.
List do Galacjan, 2 rozdział, 16 werset. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.
Jak można być usprawiedliwionym? Czyli odkupionym? Nie? Zbawionym? Jak? Tylko przez wiarę w Chrystusa. Tylko. Widzicie to słowo tylko? Wszyscy wojownicy Maryi. Widzicie? Tylko przez wiarę, czyli zaufanie Chrystusowi. I jeszcze takich fragmentów jest dziesiątki w Biblii, no ale tak króciutko wam pokazuję to.
List do Rzymian, 10 rozdział, od 1 wersetu. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Dają im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.
Tu macie naród żydowski. Nie? Ksiądz Napierkowski mówił o narodach pogańskich, które tą swoją wizję Boga przerzuciły na to, co jest w Biblii i dorobiły tu właśnie to pośrednictwo, to współodkupienie i tak dalej. A tu Żydzi. Do Żydów przyszedł Jezus. Powiedział im, kim jest. Powiedział, jakie będzie znaczenie jego śmierci. Potem zmartwychwstał. Objawił się. Nie? Pokazywał się tym ludziom. Apostołowie o tym świadczyli. Pusty grób świadczył i tak dalej. Żydzi do dzisiaj mówią nie. Połączenie z Izraelem będziemy mieli około 14, to jeszcze zostańcie wtedy. Tam jest nasz przyjaciel i zobaczymy, co on tam robi. Nie chcieli przyjąć usprawiedliwienia danego przez Boga w Mesjaszu Chrystusie. Stwierdzili, że oni wymyślą lepszą drogę. Nie? I stąd oni wymyślili tę drogę talmudyczną i tak dalej, i się starają i tak, i śmak, i różne kombinują jak koń pod górę. To jest ludzkie, swoje. Nie? Nie przyjęli tego, co Bóg powiedział, ale wymyślają swoje. I dokładnie tak robią dzisiejsi katolicy. Zamiast wziąć prostą prawdę Pisma Świętego, Jezus umarł za twoje grzechy. Jezus zmartwychwstał. Jezus chce wejść dziś do twojego serca i dać ci zbawienie, dać ci niebo. Bierzesz czy nie? No to wymyślają jak koń pod górę. No i wychodzi jak zwykle. No dobra. No a teraz ta najważniejsza kwestia. Co się dzieje z człowiekiem czy z ludźmi, kiedy zamiast przyjąć prawdę od Boga, zaczynają albo coś sami wymyślać, albo wierzą jakimś innym ludziom. Proszę.
Księga Jeremiasza, 17 rozdział, od 5 wersetu. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu.
Tu mamy dwa obrazy, takie troszeczkę wzmocnione alegorią do roślin. Nie? Obraz człowieka, który ufa człowiekowi, nie? To może być grupa ludzi, to może być jeden człowiek, a to może być on sam. Rozumiecie? On może ufać sobie. Zresztą następny werset za chwilę wam pokażę. No to właśnie jest o takim człowieku. Nie? Czyli może być grupa ludzi, może się nazywać tam organizacją Świadków Jehowy, może się Adwentystów Dnia Siódmego, może się tam Dni Ostatnich Mormonów, może się tam Episkopatem czy Knurią Rzymską nazywać. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Jest to dalej grupa ludzi. Nie? Jeśli będziesz grupie ludzi ufał, no to już podchodzisz pod to przekleństwo. Nie? Tak samo można ufać jakimś filozofom. Nie? Niektórzy są na przykład marksistami, nie? Inni jeszcze tam się zachwycili Heglem. Nie? To się mówiło w naszych czasach, ukąszenie heglowskie. Nie? Freudem i tak dalej, dupą maryną tak zwaną, nie? No bo tak można by Freuda mniej więcej podsumować. To Żyd, to ostrzegam tych freudystów, nie? Żebyście wiedzieli. Nie? Chociaż w Konfederacji dupą maryną się zajmują bez Freuda. Ale kiła czyha, ale kiła czyha, nie? I to nawet w Europarlamencie o tym wiedzą. Tam występuje taka jedna, także jest trochę tego. No ale wracamy, prekursorem tego parzenia się każdy z każdym był oczywiście ten założyciel ruskiej partii, czyli Janusz Korwin-Mikke, który twierdził, że on tak od małpy pochodzi, tak się do małpy upodobnił, że on musi te swoje geny teraz każdej innej małpie, to znaczy potomkowi innej małpy, przekazać. Nie mówił oficjalnie to, także to, że tam kiła czyha w tej formacji politycznej, to nie dziwi nikogo, kto trochę ma rozumu. Oczywiście możesz też ufać sobie, nie? To jest chyba... no najgroźniejszy przeciwnik, nie? Nasza pycha i takie przekonanie, że my wiemy lepiej, że my wszystko sami sobie tam wymyślimy, ułożymy i tak dalej. Wszystko to razem daje przekleństwo. Zobaczcie, jeśli polegasz na sobie, na grupie ludzi, na jednym człowieku, a odwracasz się od Słowa Bożego, przekręcasz Słowo Boże, przecież zobaczcie, diabeł też potrafił przekręcać Słowo Boże, nie? Odrzucasz Słowo Boże. No Biblia mówi tak, ale ja wolę tak, nie? I tak dalej. No to zobacz, co się dzieje, nie? Przeklęty. Nie? To jest opinia Boga. Czyli z tego przeklęty, czyli jakoś odrzucony, wrzucony w jakieś problemy. I teraz jest opis, nie, tego przekleństwa. I to jest krzak jałowca. Zobaczcie, człowiek, który wierzy różnym ludzkim zabobonom, kłamstwom, psychologii, czegokolwiek tam, nie? Jak on będzie wyglądał? Jak będzie jego życie? Tu można by sobie zrobić taką, wiecie, lewo-prawo, nie? Człowiek, który ufa Bogu, jakie ma cechy, nie? Bo są cechy podane bezpośrednio tego jałowca, ale można przez zaprzeczenie. Na przykład ten się nie frasuje, nie boi się, gdy nadchodzi upał. A ten co będzie robił? Będzie strach ze strachu. Będzie ciągle się martwił. Będzie wszystkiego się bał. Nie? Za każdym rogiem będzie nieszczęście, potwór, diabeł. Nie wiem, co jeszcze. Nie? Ale zajmijmy się nie przez zaprzeczenie, tylko takim frontalnym stwierdzeniem. Nie? Jest on jak jałowiec. Zobaczcie, jaką ma cechę paskudną. Nie widzi tego, że przychodzi dobre. Pamiętacie przypowieść o glebach? Jest taka jedna gleba odporna na Słowo Boże. Nie? To ci posiani na drodze. Rzucasz. Słowo Boże dociera do niego. Nie? Ale jest taka skorupa zabobonu, kłamstwa, zaufania ludziom, a niechęć do przyjęcia prawdy o Bogu, że to zostaje na powierzchni. W ogóle nie wnika. On nie przyswaja intelektualnie. I zaraz przychodzi diabeł, wszystko powybiera i już nie ma z delikwentem problemu. Tu zobaczcie podobny obraz już w Starym Testamencie. Nie widzi. Jeśli odrzucasz prawdę o Bogu, a przyjmujesz zaufanie sobie lub innym ludziom, to nawet nie będziesz widział, że przychodzi koło ciebie dobro. Ja bym nie chciał tak żyć. Już ta jedna cecha to mi wystarczy. Czyli nie tylko, że odrzucisz dobro, ty nawet nie rozpoznasz dobra. Tak jak właśnie ta gleba na drodze, nie? Nie widzisz, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Jest sam. Nie ma żadnego pożytku z tego jego zaufania. Nic dobrego. On ufa jakiejś teologii, jakiejś filozofii, jakiemuś swojemu konceptowi, który sam sobie wymyślił. Ale jaki jest z tego pożytek? Dalej jest samotny, dalej jest nieszczęśliwy. Pamiętacie list do Efezjan? Jacy byliśmy? Właśnie odrzuceni, samotni, bez Boga na świecie. No to jest właśnie obraz tego człowieka. Nie? Ten, który polega, ufa Bogu, nie? To po pierwsze jest błogosławiony. Tu jest przeklęty, ten jest błogosławiony. Czyli szczęśliwy, szczęściarz. Bóg mu daje dobro, nie? Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, nad potokiem. Przychodzi upał, przychodzi susza. On się nie boi, a zobaczcie, co się z nim dzieje. Liść cały czas pozostaje zielony, nie boi się i nie przestaje, widzicie, wydawać owocu, oczywiście dobrego owocu dla Boga. Nie? Czyli podsumowując, człowiek, który będzie ufał Maryi, który będzie ufał papieżowi, który będzie ufał jakiemuś świętemu, Pio czy nie Pio, czy jaki jest Juda, Tadeusz, nie? Inny tam od rzeczy niemożliwych, czy jakieś innych, czy będzie ufał Zeusowi, czy Kubusiowi Puchatkowi, czy Osiołkowi, na którym jechała Maryja. No cokolwiek, nie? Jeśli nie będzie ufał Bogu, tylko człowiekowi lub myśli ludzkiej, będzie nieszczęśliwy, będzie przeklęty, będzie samotny, będzie wegetował na słonej ziemi, nigdzie nie wyda żadnego pozytywnego owocu dla Boga. No taki jest tu obraz. Ja go tylko powtarzam. Zobaczcie, otwórzmy, żeby pokazać, to się dzieje z pojedynczym człowiekiem, a co się dzieje z narodami, które wybiorą albo zaufanie ludziom, fikcji, albo zaufanie Bogu. Zobaczmy, 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł właśnie o tym mówi bardzo religijnym i bardzo wykształconym, jak na owe czasy, Ateńczykom.
Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, od 26 wersetu. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas.
Amen. Bóg ocenia człowieka, czy ufa Bogu, czy ufa jakimś swoim fantasmagoriom lub ludzkim innym, nie? Ale ocenia dokładnie w ten sam sposób, zobaczcie, całe narody. Czy szukają prawdy o Bogu, nie? I to widzimy już i w Biblii, i w historii. Jeśli cały naród zwraca się, oczywiście nie każdy, to nie musi być 100%, ale zdecydowana większość narodu zwraca się, historia Żydów, ale nie tylko, jest tego najlepszym przykładem. Zobaczmy, żeby ktoś nie powiedział, że tylko Żydów, znana jest Księga Jonasza, nie? A to akurat najwięksi wrogowie, Asyryjczycy, Żydów, nie? I co? Jeden dzień. 100-tysięczne miasto lub więcej. Jeden dzień pochodził i tego i czekał. No może wreszcie, Jonasz mówi, może wreszcie Bóg takim, że już problem Izraela się rozwiąże, jak w Strefie Gazy, nie? Tak sobie ten kombinował. A co się stało? Całe miasto się, wow, ale jesteśmy grzesznicy, Boże, przebacz, Boże, ratuj, tylko w Tobie jest ratunek, czyli zbawienie. Król tam we włosienicy zaczął chodzić. No i Bóg mówi, no nie spuszczę gniewu. Ale się wkurzył ten Żyd, nie, Jonasz? Zagniewany jestem na ciebie i to na śmierć miałeś ich wykończyć. Noż to tak trochę o nacjonalizmie, to kiedyś możemy zrobić dla z kolei Ruchu Narodowego jakąś pogadankę na temat, jak durny jest nacjonalizm. Właśnie taki, jak tu ten Żyd jest przykładem nacjonalisty, wszystko byle tylko nasz naród był górą i tak dalej, reszta się nie liczy. Nie? Czyli pokazuje, że jeśli narody zwracają się ku Bogu, czy żydowski, czy pogański, czy jakiekolwiek, czy polski, no to wtedy mamy złoty wiek dla tego narodu. Zobaczcie, XVI wiek. To jest tak góra 50 lat protestantyzmu w Polsce. A największe dokonania w dziejach narodu polskiego. No to macie, to wiecie, w szkołach to powinni od pierwszej klasy do ósmej w kółko o tym mówić, żeby te dzieci zrozumiały, skąd jest pomyślność narodu. Właśnie z prawdy o Bogu. A nie o Bozi, nie o pseudo-dogmatach katolickich, bzdurach i tak dalej. I dlatego tyle powstań, zabory, niewola, wojny, ziemia skąpana we krwi, czy jak to tam, ten, taką książkę napisał jeden z angielskich historyków. To jest owoc opisany w Biblii. Jeśli ufasz sobie, ufasz Bozi, ufasz Kościołowi, a nie ufasz Słowu Boga, nie ufasz Panu, no to będziesz jak jałowiec, indywidualnie, nieszczęśliwy, przeklęty, a jako naród będziesz doświadczał karcenia. I to i Stary, i Nowy Testament jasno mówi. Bóg patrzy, czy naród szuka prawdy, czy szuka Boga, czy się podnosi z ciemnoty i wtedy błogosławi. Jeśli nie, no to jest jak w Polsce. Możemy wrócić teraz na chwilę do jeszcze Jeremiasza, bo tam mówiłem, że ten, kto ufa człowiekowi, a odwraca się od Boga, nie? Że to może być grupa ludzi, może być jeden jakiś tam filozof, jakiś przywódca, a możesz być ty sam. No to zobaczmy 9, następny werset, jak kontynuuje swoją myśl Jeremiasz.
Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 9 werset. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Mm-hmm.
No przerąbane to jest o mnie, ale o tobie też, żebyś nie myślał, że jesteś lepszy. Zobacz, podstępne, co to znaczy? Że sam potrafisz siebie najlepiej oszukać. Ilu ja takich ludzi widziałem, którzy przeróżne głupoty wypowiadają z głębi swojego podstępnego serca. To najpierw uwierzyli kłamstwu, które sami wyprodukowali, bo im pasuje to do czegoś, nie? A potem tym kłamstwem żyją, jeszcze innym sprzedają. Nie? Czyli twoje serce może cię zwieść na manowce, w pułapkę wrzucić, w dół, nie? Na rafy. I ty nawet nie będziesz do końca sobie z tego zdawał sprawę. Nie? No bo tu jest, no któż może to ogarnąć? Nie? Tu jest problem na koniec pokazany. Co jeszcze jest prawdą o twoim i moim sercu? Nie, że jest tylko podstępne, no bo ono może by tak podstępnie do dobra nas prowadziło, nie? No nie. Jest podstępne, czyli metoda nie wprost, manipulacja, kłamstwo, odwracanie kota ogonem, przewrotność, nie? No to wszystko właśnie jest podstępne. Ale do tego, jak się nazywał ten w ostatnim Mohikaninie? Ktoś pamięta? Magła. No tam mu wódz powiedział, masz gówno zamiast serca. Won, nie? Zepsute serce, nie? Nasze serce jest podstępne i zepsute. Któż może je poznać i naprawić, można powiedzieć? Współodkupicielka, pośredniczka wszelkich łask? No to wystarczy postawić rower w kraju katolickim. Już miałeś rower. A w kraju protestanckim nawet w domu zamków nie mają. Kraśko chyba, tak? Pojechał do Szwecji? I mówi, co to jest? Jakiś heretycy tu sami mieszkają, zamków nie mają. Złodziei się nie boją, nie ma. No, a pojedź do Meksyku. Toż tam zamek to. Tam musisz mieć 2 metry muru. Potem jeszcze z 0,5 metra żyletkowy drut kolczasty i jeszcze musisz mieć CKM w domu. Bo cię inni katolicy tak pokochają, szczególnie twoje dobro, że cię mogą powiesić na drzewie obok domu. Tak wyglądają katolickie kraje. Ja tam nawet nie jeżdżę do Meksyku, ale może kto był. Ja widziałem trochę na filmach i mam dosyć. Czy tam Argentyna, czy podobnie. Wszystko, nie? Przestępczość na najwyższą skalę. Jeźdź do krajów protestanckich. Mówię takich jeszcze kiedyś, no bo teraz, no to tam, wiecie, jest multikulti. Ale tam, gdzie dominował przez kilkadziesiąt przynajmniej lat protestantyzm, tam ludzie od wewnątrz się naprawiali. To pokazuje, że Bozie, że socjalizmy, że Marks nie naprawia serca, a Jezus naprawia. Bo w krajach protestanckich był ład, spokój, życzliwość, ludzie się uśmiechają, może Panu pomóc i tak dalej. Nie? Nie ma zamków, rower zostawiasz, przyjedziesz, to jeszcze ktoś go może przykrył, czy coś takiego. A tu, no, to jest nasze serce. Nikt nie może go sam naprawić, tylko Jezus. Dlatego pierwszym powodem, dla którego wzywamy Jezusa, nie? I was wzywamy, żebyście w Niego uwierzyli, zaprosili Go do swojego serca, to jest to, że nie ma zbawienia, nie ma odkupienia poza Chrystusem, bo tylko On umarł na krzyżu za twoje grzechy i zmartwychwstał, czyli udowodnił. Bo ktoś tam może powiedzieć, ja umrę za ciebie. No dobra, możesz umrzeć, ale umrzesz, pochowamy cię, robalki cię zjedzą i tyle. A Jezus zmartwychwstał. Czyli to, co zrobił, stało się. Pokonał śmierć. I oferuje ci teraz za darmo zbawienie. Ale drugi powód to jest twoje podstępne, zepsute serce. Nikt go nie może naprawić. Szkoła go nie... Rodzice nie dali rady. Szkoła nie dała rady. Więzienie niektórym nie pomaga nawet. Tylko Jezus może naprawić twoje podstępne i zgniłe serce. Tak jak naprawił moje. I wiele świadectw możesz zobaczyć i całe kraje protestanckie naprawione możesz zobaczyć. Nie? To jest dowód empiryczny. Nie? No dobra. Czyli mamy już, co się dzieje z ludźmi, którzy odrzucają Bożą prawdę. No, a teraz zobaczmy, jeszcze jak to się potoczy w przyszłości, nie? Bo to mówiliśmy o tym, co dzisiaj się dzieje z ludźmi, którzy odrzucają prawdę o Bogu, nie? Że są jak ten jałowiec, narody są nieszczęśliwe, krew spływa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz list drugi apostoła Pawła do Tesaloniczan. Zobaczcie, jak zachowają się ci ludzie w najbliższej przyszłości. Ci, którzy odrzucają prawdę o Bogu, nie? I wierzą w Bozie, durnoty, filozofię Marksa, Engelsa i Lenina, wiecznie żywego. No, jak go tam umyją co roku.
Drugi list do Tesaloniczan, 2:9. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
Widzicie, co się z tymi ludźmi, którzy odrzucają prawdę. Prawda o zbawieniu mogła dać im ratunek. Oni słyszeli Ewangelię, odrzucili ją. No to teraz mają tak już zakuty łeb, że w każde kłamstwo, nawet, że diabeł jest Mesjaszem, potrafią uwierzyć. No a przenieśmy się jeszcze dalej do przodu, czyli do Księgi Objawienia. No już są plagi, już wiadomo wszystko. I co robią ci ludzie, którzy odrzucili prawdę? Nie chcieli prawdy, tylko wybrali kłamstwo. Jak się zachowają, kiedy będą dostawać najgorsze bęcki w historii wszechświata? Proszę.
Księga Objawienia, 9 rozdział od 20 wersetu. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając dodawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.
Tu już Bóg, wiecie, daje dowody swojego istnienia. Tu już i było i porwanie kościoła, i rząd światowy, i te plagi. To wszystko się wypełnia. Ale oni dalej wierzą w Bozie. Dalej oddają cześć demonom, bałwanom, złotym, srebrnym, spiżowym, kamiennym, drewnianym, oczywiście niemym. Wiecie, jak Maryja nawiedzała polskie domy? Na żuku. Nie na bestii, tylko na żuku. To taki samochód z Lublina, bo jest taka bestia w Apokalipsie w 17, nie? Ale tam na żuku. I to jeszcze sama rama. Jak na Gehaki, na Gehaka, nie? Pamiętacie te dowcipy za późnego Gierka? No to sama rama, nie? Jechała i to było nawiedzenie. Maryja na żuku, sama rama przyjeżdża do polskiego domu. Cała wioska tam w pokłonach i tak dalej. No. Ludzie. I to prymas tysiąclecia niby zasłużony dla Polski takim bałwochwalstwem, nie? Także zobaczcie, że nawet, że tak powiem, grad z nieba spada, zabija, a oni dalej wierzą w Bozie, nie? Dalej, następny.
Księga Objawienia, 16 rozdział, 9 werset. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę.
Także z jednej strony zobaczcie, o kulcie Bozi pamiętają, a do Boga nawrócić co? Nie chcą się. Nie chcą się, bluźnią Bogu tak naprawdę. Nie? Często ze światłymi ludźmi dyskutujemy nad stanem katolicyzmu, wiary Polaków. I większość katolików przyznaje, że katolicy w swej masie nie wierzą w ogóle w Boga. Oni są wytresowani do zachowań religijnych. Oni mogą być fanatyczni w zachowaniach religijnych. Oni mogą nawet zabijać w imię swojej religii. Ale w Boga to oni nie wierzą. I tu jest test. Tu już jest test ostateczny. Dalej do Bozi, a do Boga nawrócić się nie chcą. No to jest przyszłość. A teraz jest teraźniejszość. No to wracamy do teraźniejszości. I otwórzmy sobie list do Hebrajczyków.
List do Hebrajczyków, 3 rozdział, 15 werset. Gdy się opowiada, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu.
Tu Bóg mówi, że dziś jest czas zbawienia. On każdego dnia jest, nie? Dla ciebie, dopóki nie odpowiesz na to pukanie Jezusa, bo Jezus stoi cały czas, nie? W Apokalipsie 3:20 mamy, że Jezus stoi, fatyguje się do ciebie osobiście, stoi i do ciebie puka i kołacze, nie? Chcę ci dać zbawienie. Jestem Bogiem, który umarł za ciebie. Chcę ci dać zbawienie. Nie? Jezus kołacze, pokazuje ci swoje istnienie i to, że jego potrzebujesz na różne sposoby, no bo to kołatanie to jest symboliczne, nie? Takie przypominanie, pokazywanie, apelowanie, przekonywanie przez różne wydarzenia w twoim życiu. Nie? Jeśli kto posłyszy, Jezus mówi, mój głos i drzwi otworzy, no to wejdę do niego. I tu w liście do Hebrajczyków mówi, zobaczcie, gdy dziś czy teraz na przykład usłyszysz tę prawdę, usłyszysz jego głos, że Jezus osobiście chce wejść do twojego życia i cię zbawić, odkupić, zmienić twoje zgniłe, podstępne serce, nie? To co możesz zrobić? Możesz powiedzieć nie. Nie? Tak jak spora część Żydów podczas buntów przeróżnych. Nie? Albo możesz otworzyć to swoje serce. Nie? Oczywiście tego ci z całego serca życzymy, żebyś dzisiaj już nie zwlekał, bo słyszysz pewnie, jeśli nas oglądasz, to już słyszysz po 15 raz to. Ale tam coś se ciągle kombinujesz, a może nie teraz, może pogoda nie ta, niech tam się tam planety jakoś inaczej ułożą, czy tam z Ceśką niech się lepiej ułoży, to wtedy może myślisz, że najpierw sam poprawisz swoje życie. No jak twoje serce jest zgniłe i podstępne, to jak sam poprawisz swoje życie? Jedyne, co możesz zrobić, to Jezu, sam nie dam rady, dlatego tak bardzo ciebie potrzebuję. Wejdź do mojego serca, daj mi przebaczenie grzechów, to co zdobyłeś dla mnie na krzyżu i zmień mnie od środka. Daj mi to nowe narodzenie, o którym mówisz w Biblii, żebym był nowym człowiekiem i tobie służył już teraz. Nie? Możesz to dzisiaj zrobić, nie odkładaj tej decyzji, bo nie ma na co czekać. Tu masz tylko słoną ziemię, samotność, przekleństwo i tak dalej. A Jezus czeka, żeby dać ci obfite, szczęśliwe życie. No tylko głupi by nie wybrał, albo taki zapyzialec, okłamany przez swoje podstępne serce. Nie? No ale zobaczcie, że mówimy Ewangelię, są kościoły, jest wszystko fajnie. No a zobaczmy, co człowiek może zrobić z tą wiedzą, nawet którą już ma, dobrą wiedzą, jeśli, że tak powiem, pójdzie na manowce. Przeczytajmy z listu apostoła Pawła do Tymoteusza z pierwszego.
Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział od 3 wersetu. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski.
Oni myślą, że pójście za Jezusem to są zyski na poziomie materialnym, tu i teraz. Nie? I zobaczcie, jak Bóg opisuje ich umysł. Nie tylko, że są pyszni, nie tylko, że nic nie umieją, nie rozumieją, nie ogarniają w ogóle, nie tylko, że są chorzy, ale nazywa ich spaczonych na umyśle. Jakbyście sobie tekst grecki otworzyli, to tu jest jeszcze gorzej. Tu jest jakoś ze zniszczonym umysłem. Nie? Że oni doprowadzili swój umysł do zniszczenia i odrzucili prawdę. Nie? I cały czas się spierają, jakieś wymyślają, spory o słowa i tak dalej, ale tak naprawdę chodzi im o osobisty zysk, o egoistyczne korzyści. Możesz tak wykrzywić swój umysł. Nie wiemy do końca, czy oni są chrześcijanami, czy nie. Mamy próbkę. Odrzucają jasną naukę apostolską. Nie? Czy byli, czy nie byli. Nie będziemy rozstrzygać. Jeśli odrzucają naukę apostolską, no to tu wylądują. Mówię o takich chrześcijanach, rozbitkach różnych i tak dalej. Dlatego dla chrześcijan jest jasna wytyczna. Trzymać się Jezusa i Jego słowa. Nie kombinować. Nie wykręcać jak katolicy. Nie wymyślać, że Maria urodziła Boga. Czyli Boga przed Marią nie było. Bogu rodzica. Większa od Boga, nie? Jakby zacząć. Maria dała ciało Jezusowi. Znaczy pozwoliła, przyjęła. Bo jakbyście zobaczyli w liście do Hebrajczyków, też w tym 10 rozdziale, nie będziemy już tego czytać, sprawdźcie sobie. Kto przygotował ciało dla Jezusa? To taka zagadka dla katolików. Sprawdźcie. Kto przygotował ciało dla Jezusa? A teraz, tak jak zapowiedziałem, przenosimy się do Izraela. Tam Mikołaj Rykowski obiecywał, pamiętacie, kilka tygodni temu był u nas w programie o 13 i mówił, że chcą, nie będzie? Aha, no to czekamy, ale zapowiem, bo umówiliśmy się na 14, właśnie chyba ten zegar wybił, nie? Że powie nam, jak będzie w Izraelu. Już jest, nie jeszcze w strefie Gazy, bo Żydzi nie wpuszczają tam pomocy humanitarnej, ale już jest z całym sprzętem, z zespołem i czekają na wjazd. Na razie jest w Jerozolimie, ale być może jakieś pytania się pojawiły, czy komentarze z czatu, to jeśli ktoś by mi tu zapodał, to poproszę. A my czekamy na Mikołaja. Daj pytanie.
Halszka, ponad 10 lat, gdy opuściłam sobie kontakty z katabasami, ich faryzeuszowskie poczynania otworzyły mi oczy na pseudowiarę. Odkąd zetknęłam się z naukami pastora, stałam się oświecona.
Uj. Bardzo nie lubię takiego określenia. To nie są moje nauki. Nie? Ja kiedyś byłem głupi, zepsuty, chodziłem, że tak powiem, po manowcach i tak dalej. Ja każdemu mówię, weź słowa Jezusa Chrystusa. Sprawdź, czy to, co mówię, jest prawdą. Czy nie odstępuję w lewo albo w prawo. Ty jesteś odpowiedzialny, w co wierzysz. Ja jestem odpowiedzialny, czego nauczam. Ale ty jesteś odpowiedzialny, w co wierzysz. Czy jest już Mikołaj?
Jestem.
Mikołaju, witamy cię z Jerozolimy. Ja już tu zapowiedziałem troszeczkę, opowiedziałem też o naszym ostatnim łączeniu. Także proszę, powiedz nam, jaka jest sytuacja, kiedy was wpuszczą do tej strefy gazy?
No więc opowiem, jaka jest sytuacja, kiedy nas puszczą. To zależy od naszego Boga, którego wszyscy razem się kierujemy, dlatego że to są Himalaje formalności, które należy spełnić po to, żeby właśnie wjechać bezpiecznie do strefy gazy. Pomaga nam wiele osób, na czele oczywiście tutaj z Andrzejem Goziorowskim, który mieszka 30 lat w Izraelu, ale również ambasada Polski, ambasada Izraela, ambasada Palestyny. No i oczywiście jesteśmy w kontakcie z Amerykanami, czyli World Chatter Kitchen, z którym pracowaliśmy wspólnie w Turcji, po trzecim ziemi, czy na granicy, kiedy wybuchła wojna, no i na powodzie gdzieś roku. To jest bardzo trudne, ponieważ nikt przed nami tego jeszcze nie zrobił, czyli nikt z Polski tam nie wjechał z polskim sprzętem, polskim samochodem, polską kuchnią, więc to jest, tak naprawdę to będzie cud, kiedy to wszystko się stanie faktem. My jako wierzący ludzie dalej w to wierzymy. I jesteśmy już tutaj w Izraelu, jesteśmy po wielu rozmowach, gdzie mamy kolejne spotkania, kolejne rozmowy, aby to się stało. A jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że byliśmy na granicy strefy gazy wczoraj i muszę wam powiedzieć, że napięcie, jakie mi towarzyszyło, zbliżając się z każdym kilometrem, a potem już metrem, było niewiarygodne. Kiedy zobaczyłem, a potem na własne oczy, tam są takie lunety i można oglądać to, no to przyznam szczerze, że nawet ja wiedziałem, że jest zniszczona, ale nie wiedziałem, że aż tak. Tam po prostu nie ma, w tej strefie, którą widzieliśmy, nie ma życia. Tam jest wszystko wysadzone w powietrze. Niewiarygodnie to wygląda źle. Mam oczywiście, mieliśmy spotkanie z Andrzejem, mieliśmy szabatową kolację. Andrzejem i jego żoną Bożeną. Wiemy z racji na żywo, jak to wygląda, jak jest niebezpieczne, ale jak też ludzie tego potrzebują, kontakty. Mało tego, powiem taką rzecz, którą mało kto spodziewał, że ludzie poprzez kontakt osobami, szczególnie chrześcijanami, tak jak Andrzej właśnie, którzy tam przyjeżdżają, którzy nie tylko rozdają jedzenie, ale przytulają, rozmawiają, a nawet się modlą, dając te żywienie, ludzie tam dzisiaj zaczynają szukać żywego Boga. Słuchajcie, to brzmi niewiarygodnie, ale z opowieści Andrzeja i jego żony Bożeny wynikało, że ludzie mówią, no to szukamy tego Boga, który jest inny, bo ten nas zawiódł. Jest niesamowite, co tam się może dziać. Ja jestem pełen takiego entuzjazmu, napięcia, ale także wdzięczności tego, co Bóg czyni i co uczyni. Bo w to wierzę.
Czyli rozumiem, że już kilka dni jesteście w Izraelu, że macie wszystko, co jest potrzebne do tej misji, jedynie brak wam pozwolenia, tak?
Brak nam zgody formalnej, dlatego że to się przechodzi przez tak zwany kogat, czyli taka instytucja powołana właśnie do wydawania tych zgód. I to jest skomplikowane, ponieważ zarządza tym ministerstwo do spraw, można powiedzieć, wyznaniowych, czyli Izraela. To jest bardzo skomplikowane. Trzeba przejść wszystkie procedury. No, na przykład jest jeden z punktów, to ja mam podać biuro moje w Palestynie, którego nie mam. I muszę mieć ten adres. Więc to pokazuje Himalaje problemów, które są. Oczywiście, że z pomocą tu przyjaciół na bieżąco, tych, którzy już jechali, dowiadujemy się właśnie, jak to zrobić, żeby formalnie przejść to sito, które jest no, trochę takie za ostre w moim przekonaniu, no ale pewnie to są względy bezpieczeństwa. Ja przed chwilą się modliłem, jak widzicie, za mną jest ściana płaczu, miejsce modlitwy, przynajmniej ja tak odczuwam bardzo dużej obecności Boga. Ja Bogu dziękowałem za to, kiedy tam wjedziemy, bo wiem, że wjedziemy, za to, jak będziemy karmić i ludzi, a kiedy, to właśnie zależy od Niego. To Bóg daje czas i właściwy, najlepszy. Ja wiem, że ja jestem wdzięczny Bogu za wszystko. Za każdy dzień tutaj, bo każdy dzień tutaj już jest cudem. Jak przyjadę, to zdam tą relację, ale dzieją się cuda. Dzisiaj przy mnie jeden z moich uczestników dzisiaj przyjął Jezusa do swojego serca. I to już jest zwycięstwo. My czasami patrzymy na jakieś rzeczy zewnętrzne, a Bóg patrzy na to, jak Królestwo Niebieskie się rozszerza, a dzisiaj się rozszerzyło.
Amen. Chwała Bogu. Także rozumiem, że modlimy się o was, o władzę Izraela, żebyście no, dostali pozwolenie, no a potem o owocną i bezpieczną tam służbę w Strefie Gazy. Czy jeszcze chciałbyś prosić o modlitwę w jakiejś sprawie?
Tak, na pewno to, co powiedziałeś, pastorze, jest najważniejsze, abyśmy formalnie jak najszybciej się znaleźli, ale bezpiecznie zaznaczam, żebyśmy mieli właściwe miejsce, dobrą kuchnię, żeby ludzie byli z tego zadowoleni, a też prosimy o wsparcie finansowe, aby ta kuchnia mogła codziennie działać. Ceny tu są astronomiczne. Będziemy musieli kupować tu wiele produktów, począwszy nawet od wody czy opału do gotowania naszych zup. Ci, co z nami byli, a byli też od ciebie z kościoła, tutaj Cinka, pozdrawiam, ludzie na powodzi, to wiedzą, jak to było, jak gotujemy kilka garów dziennie. No trzeba mieć wsad, ten gar. Także ten wsad, modlimy się też o ten wsad do garów naszych, żeby nigdy nie zabrakło, żeby codziennie był ogień i wszystkie produkty, abyśmy gotowali jak najwięcej posiłków. My tutaj, kochani państwo, żebyście mieli skalę, możemy ugotować 10 tysięcy dziennie posiłków. Mamy 10 garów. A jeśli będziemy mieć na tyle wsadu, to razy dwa, czyli 20 tysięcy ludzi możemy wykarmić każdego dnia. To jest ogromna ilość, ale potrzeby są według skal, według informacji, które mamy, około miliona ludzi w tej chwili w Strefie Gazy głoduje. Więc potrzeba jest wielka i jeśli dzisiaj mamy w sercu, a myślę, że mamy, skoro jesteśmy Kościołem, mamy Boga, to jest czas, kiedy właśnie jest takie praktyczne chrześcijaństwo. Ten moment, kiedy właśnie Pan Jezus mówi, gdzie jesteśmy, kiedy są ci, którzy są w potrzebie, są chorzy, są w więzieniu, a dzisiaj idziemy odwiedzić tych, którzy są tam.
Bardzo się cieszymy, że wam się udało ten pierwszy etap, czyli dostanie się do Izraela, bo to też nie było proste. Tu też władze Rzeczpospolitej, rząd pomogli w tej sprawie, jak widziałem na waszych relacjach. Już jesteście na miejscu, teraz czekamy, żeby ta właściwa służba się rozpoczęła. Także tu mówiłeś, o co się modlić. Oczywiście będziemy się modlić o tego naszego brata czy siostrę w Chrystusie, bo powiedziałeś osoba, ale chłopak czy dziewczyna?
Już brat, Jacek, słuchajcie, tak pozdrawiam. Serdecznie cieszę się, jest w ogóle historia długa, więc nie będę opowiadał, ale na Górze Oliwnej to się stało. I otworzyliśmy Biblię w takim miejscu, że nie można było mieć żadnych wątpliwości. To było cudowne, naprawdę cudowne. Jestem tym właśnie uradowany, a też chcę podziękować z tego miejsca, tak jak powiedziałeś, władzom polskim. Naprawdę pomagają niesamowicie. Nawet Wojsko Polskie dało nam w tej chwili promesę przewiezienia z samolotem wojskowym Herkulesem naszych sprzętów, kucharskich, samochodów, przyczepy. To jest naprawdę, to już też są cuda, słuchajcie, bo to nie dzieje się na co dzień, ale to są rzeczy, które takie naprawdę dają mi odpowiedź z nieba od Boga. Tak, ja w tym jestem. Ty sam tego byś nie załatwił. Nie masz takiej mocy, jesteś tylko człowiekiem, ale Bóg jest wszechmocny, wszechpotężny i Jemu chwała.
Chwała Mu i cieszymy się bardzo z tego nowego brata w Chrystusie. Góra Oliwna to właśnie to miejsce, kiedy Jezus wypowiedział tę modlitwę. Ojcze, jeśli to możliwe, czyli jeśli była jakaś boczna droga, jakiś bypass do nieba, to oddal ten kielich ode mnie, ale nie moja wola, ale Twoja. I poszedł na krzyż.
Amen.
Czyli nie było innej drogi. Także nieście pomoc, tą materialną pociechę, ludzką, ale też cieszę się, że głosicie Ewangelię ciągle. Będziemy się za was modlić, będziemy o was mówić i czekamy na kolejne łączenie, mam nadzieję, już ze Strefy Gazy.
Tak, obiecuję, ze Strefy Gazy będziecie mogli z nami się łączyć, będziemy chcieli pokazać naszą pracę. I tak jak Andrzej Goszerowski powiedział, który też pozdrawia was wszystkich w Polsce, ogromną wdzięczność ludzi. Ludzie pozwalają się tam fotografować, filmować, pokazują serduszka i mówią o wdzięczności. Czasami języki są niezrozumiałe, nikt nie rozumie, ale ten wyraz twarzy mówi wszystko. Także, kochani, chcemy jak najszybciej tam być i przytulać ludzi, którzy poszują w tej chwili pomocy.
To machamy ci tu z Polski, z Lublina, ale też mamy tu po całym świecie rozsianych w grupach biblijnych braci i siostry, także oni cię też pozdrawiają. Będziemy się wspólnie modlić. Żegnamy jeszcze raz Fundacja Wolne Miejsce Mikołaj Rykowski z zespołem już z Izraela i czekamy, żeby mogli wjechać do Strefy Gazy. Także dziękujemy bardzo.
Dziękuję za modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie. Shalom.
Jerozolimy,
tak, Jerozolimy, pozdrawiam serdecznie.
Mamy też drugą grupę misyjną, która jest tu blisko, na Ukrainie. 5 ton pomocy przeróżnej, głównie żywnościowej, ale nie tylko, wysłaliśmy tym razem. 5 jednostek, 3 półciężarówki, 2 przyczepy. Tu widzicie zdjęcia z rozładunku. 4 naszych braci odważnych pojechało, są w tej chwili na Ukrainie. Nie mogą się połączyć, bo Putin uderzył akurat w elektrownię i są przerwy w dostawie prądu, nie ma internetu, ale dostajemy co trochę zdjęć i myślę, że jak tylko wrócą, to zobaczycie ich w programie o 13. Także też wszystkich bardzo proszę, żeby się modlić o bezpieczny powrót naszej ekipy, ale też właśnie o to, żeby te dary dotarły we właściwe miejsce. No i ogólnie o zakończenie tej wojny przez zwycięstwo, a nie hańbę. A teraz, tak jak mówiliśmy, Bóg chce, abyśmy Jemu ufali. Nie człowiekowi, nie filozofii, nie religii. Bóg chce, abyśmy Jemu osobiście ufali. I On osobiście chce z nami rozmawiać. Chce słuchać naszej modlitwy, chce słuchać też naszego śpiewu. My jeszcze nie śpiewamy tak jak w niebie, ale już blisko, już blisko. Proszę.
Dla Pana maszeruję dziś. W mocy Bożej stale pragnę żyć.
W świetle Pana maszeruję dziś. Oho, w świetle Pana maszeruję dziś. W świetle Pana. Oho, w świetle Pana maszeruję dziś. Mocy Bożej stale pragnę żyć. 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 Mocy Bożej. Oho, mocy Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej. Oho, mocy Bożej stale pragnę żyć. Świetle Pana maszeruję dziś. Świetle Pana maszeruję dziś. Świetle Pana maszeruję dziś. Świetle Pana maszeruję dziś. Świetle Pana. Oho, świetle Pana maszeruję dziś. Świetle Pana. Oho, świetle Pana maszeruję dziś. Mocy Bożej stale pragnę żyć. 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 Mocy Bożej. Oho, mocy Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej. Oho, mocy Bożej stale pragnę żyć.
A teraz zaśpiewajmy Król Królów, Pan Panów, Jezus Chrystus.
Pokoju.
wiesz, że Bóg cię kocha. Teraz możemy zaśpiewać. Czy znasz Ewangelię treść? Zaśpiewajmy jeszcze Idź pod prąd. Krok, by wyruszyć, starczy jeden krok.
By wyruszyć starczy jeden krok. Równego marszu dźwięk nam gra, wszyscy szczekają, wiara naprzód nam. Kto w Jezusa wierzy, przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. Kto ma ruder, tego gryzą psy. Kto w Jezusa wierzy, przyjacielem nam, gdy pośród braci nie zostanie sam. Kto ma ruder, tego gryzą psy. Chciałbym pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzechu krat. Nienawidzą jedni, nie kochać chcą, nam to jedno my mówimy wciąż. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny Ojca gniew. Kto nie wierzy w piekła, ujrzy wrok. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny Ojca gniew. Kto nie wierzy w piekła, ujrzy wrok. Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan, od zarania wieku wciąż ten sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu i na zawsze z Bogiem będzie już. Boską ścieżkę wybierz, idź pod prąd. Na szerokiej drodze bije czar ci skąd. Za ślepymi pójdziesz, padniesz w dół. Boską ścieżkę wybierz, idź pod prąd. Na szerokiej drodze bije czar ci skąd. Za ślepymi pójdziesz, padniesz w dół.
Witajcie, nazywam się Paweł Chojecki, jestem pastorem protestanckim, ale jednocześnie wraz z grupą ludzi 10 lat temu założyliśmy telewizję Idź Pod Prąd, mającą na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Ostatnio nasze drogi skrzyżowały się z Kamilem Jastrzębskim, który właśnie wchodzi też w przestrzeń internetu z takimi samymi celami. Razem postanowiliśmy jeszcze bardziej rozszerzyć ten projekt.
Dziękuję Pawłowi za zaproszenie. Nie ukrywam, że jest to dla mnie dużo przyjemność, że mogę tutaj występować i mogę korzystać z infrastruktury, jaką zapewnia telewizja Idź Pod Prąd, i postanowiliśmy wspólnie, że w ramach poszerzenia formuły szeroko pojętego liberalnego YouTube'a chcemy zorganizować pewne wydarzenie w formie większej rozmowy. Ta rozmowa odbędzie się w Święto Niepodległości 11 listopada o godzinie 13. Oczywiście na kanale Idź Pod Prąd będą ze mną znakomici goście. Poprowadzimy rozmowę na temat tego, w jaki sposób możemy obronić Polskę przed bardzo niebezpiecznymi populistycznymi trendami, jak prowadzić kanał na YouTubie, a także poznamy osobiste historie i osobiste poglądy poszczególnych twórców, więc bądźcie z nami i serdecznie zapraszamy!